Nie wiadomo, jak długo jeszcze przyjdzie nam żyć z tą pandemią. To jak żyć, panie profesorze? Jak z tym żyć?
No, mam pewne przekonania, czy pewne domysły, co by tu było dobrze zrobić, ale boję się, że te zachęty, czy te, pożal się, dobre rady, mogą irytować, dlatego że one dotyczą tych, którzy nie zostali bezpośrednio zranieni przez koronawirusa. Bo ci, co zostali zranieni koronawirusem, albo ci, którzy ponieśli straty, albo ci, którzy leżą pod respiratorem, no to mogą myśleć o tym, co za chwilę powiem, że to jest takie bezczelne wymądrzanie się. Więc ja na początku potrzebuję zastrzec, że nie lekceważę tego cierpienia, tych strat, tych ofiar i boleję, głęboko boleję nad tym, co się dzieje na froncie bezpośrednim. Natomiast ci, którzy jeszcze nie znaleźli się w polu rażenia, albo są w polu rażenia, ale na razie ze skutecznymi tarczami, czytaj, maseczkami i społecznym dystansem, to tych bym chyba namawiał do tego, żeby dbali o kilka spraw. Oprócz tych rygorów, które są oczywiste, radziłbym zadbać o to, co nazywamy w psychologii, w socjologii siecią społeczną. Dystans społeczny, tak jak to jest nazywane w tych nakazach i restrykcjach, to jest te 1,5 czy 2 metry odległość między dwiema osobami. Ale to nie musi oznaczać dystansu społecznego tego, co jest kontaktem międzyludzkim, co jest spotkaniem chociażby wirtualnym, co jest rozmową, co jest podtrzymaniem przyjaźni, co jest niekiedy dawaniem wsparcia drugiemu. Jednym słowem, sieć społeczna jako sieć pewnej wspólnoty. I może to brzmieć tak jakoś patetycznie, ale głęboko wierzę, że jest to jeden z najważniejszych czynników przetrwania. Można wręcz powiedzieć, że doświadczenia osób z wojny właśnie o tym mówią, że to, co im pozwalało przetrwać mimo dramatu wojennego, to była właśnie sieć społeczna. Czy to rodzinna, czy to sąsiedzka, czy to sieć ludzi zgrupowanych dookoła wspólnych wartości. To było niezwykle podtrzymujące. A druga okoliczność, która wydaje mi się być równie ważna i dająca siły, to jest to, co w psychologii określamy poczuciem sprawczości. To znaczy, żeby mieć jakieś sprawy, o których możemy pomyśleć, o tutaj coś dobrego zrobiłem, coś cennego dla siebie albo dla innych, a najlepiej i dla siebie i dla innych. A jeśli by odwołać się do wielkich słów, dzięki małym moim kroczkom, czy dzięki małym moim zadankom, czynom, przybywa dobra na świecie. Ktoś by zaśmiał się, ile to może być dobra, jak jesteśmy ziarnkiem piasku na olbrzymiej plaży, ale właśnie to nam może pomóc przetrwać.
To chodzi o to, żeby zająć czymś głowę, odwrócić naszą uwagę?
Nie tylko. To nie tylko chodzi o taką rozrywkę, czy taki relaks. To chodzi także o takie głębsze, powiedziałbym, spojrzenie na siebie i innych, żeby, ja wiem, że to brzmi tak patetycznie i jakoś jak z podręcznika etyki, ale żeby przybyło dobra dzięki temu, co ja robię. Może to być pomoc sąsiedzka, może to być też staranne zaplanowanie sobie czasu, takie zaplanowanie czasu, żebym ja mógł powiedzieć, no dzisiaj zrobiłem coś dobrego, a jeszcze daj Boże dobrego dla innych, no to da pewien rodzaj sensu. Chcę, żeby moje życie miało sens. A jeżeli mnie pandemia tak zapędziła w kozi róg i ja będę stał ze strachu skurczony i drżał przed pandemią, no to tego drżenia będzie we mnie przybywało. Natomiast jeżeli ja znajdę jakąś drobną cząstkę działania dla siebie, no to nie dam się steroryzować tej pandemii. Nie dajmy się steroryzować.
Niektórzy w tej sytuacji stosują taki mechanizm zaprzeczania, wypierania, wmawiają sobie albo w to wierzą, że pandemii nie ma, ale no, część z nas żyje w nieustającym lęku. Przed zakażeniem, chorobą, śmiercią, utratą najbliższych, ale też utratą pracy zwyczajnie. Jak sobie z tym radzić i czy można ten lęk jakoś oswoić?
Tutaj odróżniałbym lęk od strachu. Strach to jest taki stan, który pojawia się w obliczu zidentyfikowanego niebezpieczeństwa. I ten strach podpowiada mi, co powinienem zrobić, żeby to niebezpieczeństwo zminimalizować. Przykładowo, jak ktoś widzi czerwone światło na skrzyżowaniu, to nie przychodzi ze strachu przed nadjeżdżającymi pojazdami. I to jest strach. I to jest bardzo pomocne, rzekłbym, niezbędne wyposażenie człowieka, żeby unikać złych wydarzeń. I powinniśmy tym strachem się zajmować. Skoro jest zagrożenie, to ja powinienem wymyśleć coś, co pomoże mi zminimalizować to ryzyko. Natomiast lęk to jest stan, powiedziałbym, bliżej nieokreślonego niepokoju, nasilonego. To jest coś, co nas paraliżuje i co często ma bliżej nieokreślone źródło. Więc tutaj należałoby powiedzieć, że my mamy strach przed koronawirusem, ale wtedy możemy mówić o strachu, kiedy mamy to zidentyfikowane i kiedy przedsiębierzemy jakieś konkretne kroki, które nam zminimalizują ryzyko porażki. Wracając do Pani pytania, strach to znaczy, jeżeli mnie grozi, że ja będę miał gorszą sytuację zawodową, to ja powinienem ułożyć sobie taki algorytm postępowania, taki zestaw konkretnych kroków, który mi pomoże zminimalizować te złe skutki. A gdybym się kierował tylko lękiem, no to właśnie ten lęk jest, jak to nieraz mówimy w tej frazie, lęk paraliżujący. Jedni mają sytuację dramatyczną i ja nie ośmielałbym się tutaj mędrkować, dawać jakieś rady tym, którzy z powodu pandemii stracili możliwość zarabiania. Ale gdyby do mnie przyszedł pacjent, który właśnie ma taką sytuację, to wtedy bym z nim rozmawiał o tym, jakie są jeszcze niesprawdzone możliwości poradzenia sobie. Oprócz tego, żebym był empatyczny do jego trudnej sytuacji, no to nie poprzestałbym na ola Boga, tylko szukalibyśmy razem, co w takim razie można zrobić. Tutaj byłoby to miejsce na sprawczość i sieć społeczną. Sieć społeczna pomogłaby i poczucie sprawczości by się tutaj w tym miejscu przydało. A więc te dwie postawy, które by pomogły być bardziej zaradnym tym, którzy popadają w taki stan bezradności. Ale znowu muszę to powtarzać ciągle, bo nie chcę, żeby powstało wrażenie w słuchaczu, że nie doceniam tych dramatów, które towarzyszą wielu ludziom, którzy pracują w takim zawodzie, gdzie ta pandemia panoszy się i zabiera możliwość zarabiania. Wiele jest wszakże takich zawodów, gdzie co prawda jest zabrana możliwość bezpośrednia, ale można gdzieś w sąsiedztwie coś innego znaleźć.